To była korespondencja z Podhala, a teraz przy telefonie jest dr Jerzy Targalski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I od razu wskoczmy w głąb konfliktu, który rozgrywa się na naszych oczach i na świecie.
Ale którego konfliktu? Bo konfliktu jest wielu.
Konfliktów jest wiele, ale słyszę pewien pogłos w telefonie. Nie wiem, czy on jest związany z tym, że pan doktor ma włączone radio, czy po prostu mamy...
Nie, nic nie jest włączone.
Ale pana doktora dobrze słychać. Izrael, otworzenie ambasady Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie, Strefa Gazy i konflikt europejsko-amerykański. Czyli to, co mówi kanclerz Merkel, prezydent Macron w kierunku prezydenta Donalda Trumpa.
No więc to jest najpoważniejsza sprawa, dlatego że jeżeli prezydent Trump chciałby być konsekwentny w swoich zapowiedziach, no to musiałby wywołać wojnę gospodarczą ze wszystkimi, dlatego że Trump zapowiedział, że te państwa, które nie będą się stosowały do sankcji wobec Iranu, zostaną obłożone sankcjami amerykańskimi. No a wiemy już, że państwa europejskie nie będą się stosowały, tak? Bo są przeciwnikami zerwania umowy. No i teraz Trump jest w pewnej pułapce, którą sam na siebie zastawił. Ponieważ uważał, że będzie mógł przeforsować wspólne stanowisko, które będzie stanowiskiem amerykańskim. A tymczasem okazało się, że wbrew ostrzeżeniom postąpił moim zdaniem pochopnie, ryzykownie, bo państwa europejskie ostrzegały, że one się nie zgadzają na zerwanie umowy z Iranem, tak? I teraz zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy. Czy Trump będzie kontynuował swoją politykę, nazwijmy to, pokrzykiwań, bo się w pewnym momencie wycofa, czy też przeciwnie będzie konsekwentny. No oczywiście te sankcje mają być wprowadzone w ciągu kilku miesięcy, także na razie jest to pozycja negocjacyjna. Ale moim zdaniem Trump tutaj przeszarżował. A z drugiej strony mamy taką sytuację quasi, że tak powiem, wojenną w Strefie Gazy. To znaczy sytuacja polega na tym, że z punktu widzenia propagandowego Izrael przegrywa, tak? No bo widzimy, że tam strzelają, zabijają ludzi i tak dalej. Ale Hamas zastosował bardzo sprytną taktykę. Wysyła się ludzi, kobiety, zwłaszcza, żeby demontowały zaporę, ogrodzenie między Strefą Gazy a Izraelem. Już chodzi o to, żeby bojówki Hamasu miały swobodny dostęp do Izraela i w ten sposób wymusiły ustępstwa. No i widzimy w telewizji, prawda, tę drugą część, czyli jak padają ofiary, a milczy się o tej pierwszej części, czyli forsowaniu zapór, milczy się w sprawie prób forsowania owych tam zasieków na linii Gazy i Izraela. No jest to konflikt dwóch stron, z których żadna nie chce ustąpić. Izrael w żadnym wypadku nie chce ustąpić, ponieważ rozbudowuje cały czas osiedla na terenach okupowanych też z tej polityki za bardzo się może wycofać, ponieważ w tej chwili obliczono, że około 40% Żydów mieszka w Izraelu, a celem Izraela jest wprowadzenie większości Żydów do kraju. Więc rozbudowa osiedli jest jakby punktem nie do wykreślenia z polityki Izraela, a to oznacza cały czas walkę z Palestyńczykami i represjonowanie tej grupy, która oczywiście się broni.
A cała bitwa symbolicznie toczy się o Jerozolimę.
Tak, ale to jest właśnie bitwa symboliczna, prawda? Dlatego, że konflikt jest oczywiście podstawowy. No tutaj były różne propozycje, na przykład podziału Jerozolimy, czy też wydzielenia wschodniej Jerozolimy i zrobienia tam stolicy dla Palestyńczyków, czy też podziału jakby Jerozolimy na trzy części, to znaczy Jerozolima jako stolica Izraela, Jerozolima ta wschodnia jako stolica autonomii palestyńskiej i czy też państwa palestyńskiego, no i stara Jerozolima pod jakąś wspólną kuratelą międzynarodową, ale Izrael absolutnie na żaden podział Jerozolimy dotychczas się nie zgadzał, wprost przeciwnie, podjął kroki, żeby cała Jerozolima należała do Izraela, bo pamiętajmy, że status Jerozolimy był po prostu inny niż reszty ziemi izraelskich. Zresztą Jerozolima była początkowo podzielona na część żydowską i część arabską i dopiero w wyniku wojny siedmiodniowej cała Jerozolima została zajęta. Przez siły izraelskie, bo przedtem po prostu obie strony do siebie strzelały i w samym mieście, tak? Dopóki było podzielone.
Andrzej Potocki, dziennikarz tygodnika Sieci, zwrócił uwagę w dzisiejszym poranku na wypowiedź pani kanclerz Merkel dotyczącej gwarancji bezpieczeństwa, że już Europa nie może, to nie jest dokładny cytat, ale w każdym razie te gwarancje bezpieczeństwa europejskiego i pokoju na świecie w wykonaniu Stanów Zjednoczonych teraz są pod jakimś znakiem zapytania. Czy tutaj pan widzi możliwość w ogóle pęknięcia Sojuszu Północnoatlantyckiego?
Jak najbardziej. To wypowiedź była mniej więcej taka, że Stany Zjednoczone nie gwarantują już bezpieczeństwa Europie. A co to znaczy? No to znaczy, że NATO, które jest sojuszem opartym na Stany Zjednoczone, nie stanowi gwarancji bezpieczeństwa, czyli że Europa musi mieć własnego gwaranta bezpieczeństwa. Tak? No i to jest krok kanclerz Merkel w kierunku przedstawienia PESCO w jakiś rodzaj armii europejskiej, a ona z natury rzeczy, z istoty, będzie wymierzona przeciwko NATO, no bo jeżeli jest jedna armia, prawda, natowska, a nagle tworzy się drugą jakąś konstrukcję europejską, jakąś jednostkę europejską, no to siłą rzeczy musi to być kosztem NATO. I tutaj pozostaje teraz problem, co my zrobimy i co zrobią zwłaszcza inne państwa naszej strefy, bo myśmy podpisali PESCO, ale pod warunkiem, że to nie będzie żadna konkurencja dla NATO. To miało być porozumienie bardziej gospodarcze, jeżeli chodzi o produkcję zbrojeniową, tak? No a teraz, jeśli Niemcy zechcą tworzyć armię, czy przynajmniej mówić o tym tworzeniu armii, to oznacza automatycznie, że osłabią swój udział w NATO i zaczną swoich wasali nęcić kaptować, jakby to powiedzieć, do wsparcia tej inicjatywy, co oczywiście jest uderzeniem w NATO, jest uderzeniem w politykę Trumpa i to jest jakby uderzenie na płaszczyźnie wojskowej, a sprawy gospodarcze to jest kolejny konflikt, tak? Iran jest tu tylko jakby takim barometrem spraw gospodarczych, czyli konfliktów między interesami gospodarczymi Niemiec i Stanów Zjednoczonych.
I to też w sytuacji trudnej stawia Polskę, dlatego że my mówimy, że naszym sojusznikiem i gwarantem naszego bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone i NATO, a przy okazji, jeżeli będzie ewolucja w kierunku powstania europejskiej armii, to co? Jakiego wyboru powinna dokonać Polska?
Nie, to nie stawia nas w trudnej sytuacji, to wprost przeciwnie, stawia nas w dobrej sytuacji, no chyba, że chcemy klęczeć jednocześnie, jakby to powiedzieć, na czterech kolanach, bo na dwóch się nie da, tak? Jeżeli chcemy klęczeć przed Niemcami i brać udział w związku z tym w PESCO i jednocześnie być w NATO, no to jest to niemożliwe, tak? Ale pytanie jest proste. Co możemy uzyskać w zamian za naszą decyzję, bo na razie uzyskaliśmy ustawę 447, prawda? Na razie uzyskaliśmy kontynuację ataku Brukseli na Polskę. no to sytuacja jest taka, jeżeli chcecie nasze poparcie, to czym nam zapłacicie? To jest normalny stosunek w Policji Międzynarodowej.
A może...
Za wszystko się płaci.
A może...
Za wszystko można uzyskać jakąś cenę, jeżeli oczywiście tę cenę chce się uzyskać, nie ma się rozdwojenia jaźni i chce się tylko klęczeć, no to wtedy jest problem.
Z tym, że doświadczenie historyczne Polski to jest nie czym nam zapłacicie, tylko że Polska była zapłatą za coś, tak? Na przykład no, w Jałcie była zapłatą Stalinowi za to, co zrobił Stalin. Rozbiory Polski to też była zapłata. Podzielili się Polską trzej sąsiedzi.
A no tak, bo Polska nie prowadziła, znaczy to są dwie przyczyny. Z jednej strony nie prowadziła polityki suwerennościowej, a z drugiej strony były takie momenty, że nie miała wyjścia po prostu. No to nie jest tak, że zawsze jest wyjście. Wiem, że wyjścia nie ma, ale tutaj wyjście jest, bo jeżeli miałaby być zapłatą, to pan sugeruje, że Stany Zjednoczone porozumiałyby się z Niemcami kosztem Polski, tak?
Na przykład.
No tak, ale w sytuacji konfliktowej to ja nie bardzo widzę sens tego. To raczej Stany Zjednoczone muszą mieć jakieś oparcie w Europie ze względu na tendencje do sojuszu niemiecko-rosyjskiego i niemiecko-chińskiego. Także my jesteśmy w pozycji tutaj lepszej. Jeżeli z tej pozycji nie skorzystamy, no to nie wiem, co będzie, bo nawet przeniesienie się ciężkości tutaj obecności Stanów Zjednoczonych do Rumunii nic nie da, bo to my jesteśmy w tej pozycji między Rosją a Niemcami, a nie Rumunia. Zresztą proszę zauważyć, że tutaj dyplomacja niemiecka musiała pewnego wysiłku dokonać, bo zarówno Rumunia, jak Bułgaria, no i nasz sojusznik Chorwacja zamierzają przystąpić do strefy euro, czyli wzmocnić pozycję Niemiec. No to trzeba się teraz zdecydować, trzeba to bardzo mocno przemyśleć i przede wszystkim zorientować się, co się uda uzyskać, bo jak ja rozumiem, to chodzi o to, że mamy problem, czy poddać się dyktatowi niemieckiemu, czy też cieszyć się z ustawy 447.
No właśnie.
No właśnie, no to politycy powinni dokonać rachunku sił i jasno powiedzieć, że idziemy tam, gdzie nam dają więcej. Jest okazja, żeby Polska wreszcie za coś, znaczy, żeby Polska wreszcie coś dostała, tak?
Ale
tylko sama się rozkładała i wszystkim wszystko oferowała.
Ale
za poklepywanie.
Ale panie doktorze, czy tam, gdzie dają nam więcej, czy tam, gdzie zabierają nam mniej?
No, wie pan, to zależy już od naszej postawy. Jeżeli nasza postawa jest ukierunkowana tylko na to, żeby mniej klęczeć, czyli żeby uzyskać mniejsze straty, a czasem sytuacja jest taka, że inaczej się nie da, to analiza sytuacji analiza przede wszystkim tego, co obie strony są gotowe nam dać, czy coś, która strona jest gotowa mniej zabrać, powinna decydować o naszej polityce, a nie tylko jedno kryterium, żeby inni nas nie krzyczeli, żeby byli zadowoleni, tak? No możemy tym romansowi dalej dziękować, prawda? Dalej go możemy fetować. Możemy dalej krzyczeć, że ustawa 447 nie będzie miała żadnych konsekwencji prawnych, co jest zresztą prawdą, bo nie będzie miała prawnych, tylko będzie miała rzeczywiste, prawda?
Po prostu
nie będzie prawo, tylko rządzi siła.
Będzie czek wystawiony za 18 miesięcy i do tego momentu należałoby się przygotować. Ale nie myślałem o porozumieniu USA-Niemcy, tylko o jakimś porozumieniu USA-Rosja, bo to jest partner Ameryki w konfliktach na Bliskim Wschodzie czy w rozgrywce ewentualnie z Chinami.
No tak, ale jeżeli teraz mamy oprócz tego konfliktu również pogłębiający się konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, to w sposób naturalny sojusz niemiecko-rosyjski zostaje wzmocniony, bo proszę zauważyć, że Niemcy i Rosja się sprzeciwiły tej polityce Stanów Zjednoczonych wobec Iranu. Także Trump chcąc, nie chcąc, ale jako skutek ubocznej polityki Trumpa dochodzi do wzmocnienia sojuszu niemiecko-rosyjskiego. Także tutaj to nie jest tak, że Rosja jest osamotniona, prawda? To jest układanka, w której Niemcy i Rosja znajdują się w jednym obozie i w związku z tym tym bardziej Stany Zjednoczone nie mogą z nas zrezygnować, bo zostałyby wyeliminowane z Europy, a jeżeli będą wyeliminowane z Europy, no to stracą swoją pozycję światową i to się odbije na ich możliwościach gospodarczych. I generalnie no, będą zepchnięte na margines. Więc tutaj to, co na razie Trump osiągnął, to jest pewna izolacja jego. I jeszcze nie wiemy, na scenie międzynarodowej, jeszcze nie wiemy, jak będą dalej reagowały Chiny. Nie wiemy tak naprawdę, jaki jest stan stosunków amerykańsko-chińskich.
Ale możemy powiedzieć, że na tym elemencie tej gry strategicznej na Kremlu mieszka triumfator tego momentu rozgrywki międzynarodowej.
No, wie pan, w pewnym sensie tak. Znaczy, z jednej strony oczywiście sankcje ostatnio bardzo uderzyły w Rosję, ale z drugiej strony, jeżeli Trump sobie antagonizuje państwa europejskie, poprzez ten konflikt z Iranem, no to rzecz jasna pozycja Rosji rośnie, tak? No, tam prowadzi taką politykę, jakby Stany Zjednoczone miały siłę, by wygrać ze wszystkimi naraz. Z Chinami, Niemcami i Rosją. No a takie siły nie mają, więc i wszyscy to widzą po prostu. Może oprócz niego, ale wszyscy to widzą i dlatego ta polityka jest bardzo ryzykowna i nie wydaje mi się logiczna.
A polityka polska w tym wszystkim jak wygląda pana zdaniem?
Ale polityki polskiej nie ma, więc wie pan, nie można analizować czegoś, czego nie ma, no. Polityka polska jest na poziomie takim, że przyjedzie Timmermans, podejmuje go się za nogi, on te nogi wyszarpuje, kopie, no to się jeszcze bardziej go tam całuje po butach i tak dalej. No to wie pan, to nie ma żadnej polityki. To jest tylko nieustanne dostosowywanie się i kapitulacja, tyle że rozłożona na raty, żeby ludzie nie zauważyli.
No to nie jest dobra recenzja.
A co ja na to poradzę?
Nic.
Ja na to nic nie poradzę, nie ja prowadzę politykę, natomiast byłem zwolennikiem oczywiście wzmocnienia niezależności Polski i zerwania z poprzednim okresem, kiedy Polska była wasalem niemieckim. No ale teraz widzimy, że jakby wszystko wraca do status quo. Ja nie wiem, czy to jest wywołane strachem przed konsekwencjami roszczeń żydowskich i usiłujemy uciec do Niemiec, czy strachem przed Brukselą, co oni nam zrobią, prawda? No zrobią wszystko, co tylko mogą zrobić, jeżeli się całkowicie nie podporządkujemy i nie będziemy walczyli o swój interes, tak? Jeszcze nikt nie wygrał poprzez kapitulację.
I tym prawdziwym zdaniem kończymy naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I pana doktora i koty pozdrawiam.
No właśnie, no już tutaj wszystkie siedzą nade mną jak kat nad dobrą duszą i czekają na śniadanie, no bo żeście mnie obudzili i ledwo się wygrzebałem spod stosu kotów, a one teraz tutaj żądają swego.
Smacznego w takim razie.
W ich imieniu dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Doktor Jerzy Targalski był gościem Poranka w Net. Radio Poranku. Jest godzina 9:51. Połączenie telefoniczne ze Strasburgiem mamy. Zbigniew Stefanik jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Witam pana, tak czytam państwa.
Szczyt ministrów spraw zagranicznych trzech mocarstw europejskich i Iranu pan obserwował i co?
Otóż Zdaje się, że rozmowy związane z tak zwaną umową wiedeńską, to jest umowa z 2015 roku, no będzie utrzymana, przynajmniej zabiegają o to zarówno Francja, Wielka Brytania, Niemcy. Zdaje się również, że Iran jest zainteresowany tym, aby ta umowa pozostała w mocy. Jednakże tutaj kilka kwestii. Otóż zdaje się, że odejście USA od tego porozumienia bardzo mocno osłabiło obóz rządzący w Teheranie. Obóz rządzący ten musi obecnie zalegitymizować się, no nie tylko na swojej scenie politycznej, ale również w oczach tak zwanych strażników rewolucji. Tak więc stanowisko Teheranu utwardnia się i choćby w piątek, zeszły piątek, mieliśmy taki komunikat z Teheranu, że w obecnej sytuacji Iran rozważa ponowne podjęcie swojego programu atomowego, czyli wzbogacenie uranium, co jest równoznaczne z wyprodukowaniem uranium o przeznaczeniu militarnym. Jednakże Iran tutaj oczekuje gwarancji ze strony państw zachodnich, gwarancji handlowych. O co chodzi? Chodzi głównie o to, aby w sytuacji, kiedy faktycznie Stany Zjednoczone wprowadzą embargo wobec Iranu, państwo te mogło dalej prowadzić handel z innymi państwami. W tym celu minister spraw zagranicznych Iranu udał się przed spotkaniem w Brukseli zarówno do Pekinu, jak i do Moskwy, gdzie uzyskał takie gwarancje. Zdaje się również, że takie gwarancje uzyskał on w Brukseli, chociaż ta informacja nie jest do końca potwierdzona, albowiem Francja, no zwłaszcza Francja, nie zamierza rezygnować z kontaktów handlowych z Iranem. Przemawiają zatem interesy gospodarcze. Otóż największe korporacje francuskie, takie jak Renault, Peugeot czy Airbus, jest to korporacja bardziej francusko-niemiecka, jednakże istotna korporacja dla Francji, prowadzą z Iranem duże interesy. Warto tutaj przypomnieć, że jakiś czas temu Airbus podpisał kontrakt warty 10 miliardów euro na dostarczenie Iranowi statków powietrznych pasażerskich. Tak więc to te kontrakty będą kontynuowane. I tutaj Unia Europejska podejmuje swoją własną strategię wobec Iranu, jak również Bliskiego Wschodu, albowiem zdaje się, że ani Francja, ani Niemcy, również Brytyjczycy nie zamierzają tutaj przyjąć tej strategii amerykańskiej, no, która w oczach Paryża, jak również Berlina, prowadzi do dalszej destabilizacji Bliskiego Wschodu. Warto przytoczyć z tej okazji również tutaj niejako znaczne stanowisko państw zachodnich wobec tego, co wydarzyło się w strefie Gazy w ostatnich dniach. Otóż o ile Francja, Niemcy, Wielka Brytania potępiły im te wydarzenia, to komunikat francuskiego MSZ-u, jak i również komunikat Pałacu Prezydenckiego zdaje się być no nieco ciekawy. Otóż rzecznik Pałacu Prezydenckiego powiedział, że potępia on eskalację przemocy w strefie Gazy, przemocy zastosowanej przez Izrael, jednakże tutaj jest prawo Palestyńczyków do pokojowego manifestowania swoich poglądów. I tutaj chciałbym zauważyć kwestię tego słowa pokojowego. Tutaj nie zostało wypowiedziane słowo poparcia dla Hamasu. Otóż dlaczego? Dlatego, iż Hamas jest uznawany za organizację terrorystyczną na Zachodzie. Otóż to właściwie powoduje sytuację pewnego impasu, ponieważ Zachód, uznając Hamas za organizację terrorystyczną, wiadomo, że Hamas tak naprawdę zarządza strefą Gazy ze strony palestyńskiej i to Hamas te manifestacje organizuje, czy też za nie odpowiada. No nie może liczyć na poparcie Zachodu, co jest równoznaczne z tym, że Izrael nie musi obawiać się potępienia swoich działań przez państwa zachodnie. Tak więc pewien impas, ponieważ o ile Francja zauważa, że eskalacja przemocy była potężna, o tyle nie może na tym etapie jednoznacznie potępić działań Izraela, ponieważ byłoby to równoznaczne z drugiej strony znowu z poparciem Hamasu jako organizacji terrorystycznej. Tak więc z pewnością rozważa się wyjście z tego impasu. Takim rozwiązaniem byłoby być może przyjęcie strategii sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie to Francja uznała organizację wyzwoleńczą Palestyny za organizację polityczną i partnera do rozmowy. Pytanie więc, czy Francja się na taki krok zdecyduje i uzna Hamas za partnera do rozmowy, no co byłoby ewidentnie w kontrze do interesów amerykańskich, jak i również do strategii, którą obecnie stosuje Biały Dom na Bliskim Wschodzie. Kolejna kwestia to już francuskie mass media, jak i również w coraz większej mierze francuscy politycy zauważają, że właściwie Amerykanie, uznając Jerozolimę de facto za stolicę Izraela, przez tą swoją ambasadę, nie mieli żadnej strategii, która by za tym przemawiała. Zresztą zdaje się to potwierdzać nawet premier Netanyahu, który zapytany o to, jaki jest plan tutaj amerykański dla Bliskiego Wschodu, odpowiedział, że nie wie, ponieważ on z tym planem jeszcze nie okazał się zapoznać. Tak więc korzystając z tego, iż zdaje się, że faktycznie Amerykanie no nie mają jakiegoś planu na to, co dalej, Europa zamierza, w tym głównie Francja, stosować swoją własną strategię. Tak więc to kilka kwestii. Jak już wspomniałem, być może Francja zmieni swoje stanowisko wobec Hamasu, a z pewnością Francja będzie prowadziła swoją własną strategię wobec Iranu. W związku z tym jest planowana wizyta Emmanuela Macrona w Iranie. Ta wizyta jest planowana właściwie już od stycznia, jest ona organizowana. Jest ona o tyle istotna, że będzie to pierwsza wizyta przywódcy świata zachodniego po rewolucji w Iranie z 1979 roku. Tak więc istotne wydarzenie.
Jak i którego prezydent Macron kiedy będzie w Teheranie?
Nie mamy jeszcze daty. Nie mamy jeszcze konkretnej daty. Informacja na razie jest taka, że najprawdopodobniej przed wakacjami, czyli przed lipcem. Jednakże to negocjacje toczą się w sprawie tej wizyty, ponieważ ona została przesunięta w związku z wydarzeniami w Teheranie w styczniu tego roku, gdzie doszło do dużych protestów. Ale zdaje się, że ta wizyta dojdzie do skutku, ponieważ, no jak już wspomniałem, Francja będzie prowadziła swoją własną strategię wobec Bliskiego Wschodu. Jest to ciekawy test dla Europy, ponieważ jest to paradoksalnie duża szansa dla krajów Unii Europejskiej, Europy Zachodniej, aby właśnie wytworzyć jakąś wspólną strategię w zakresie polityki zagranicznej i dyplomacji. I właśnie tutaj powstaje pytanie, czy Europa będzie w stanie, no niejako w kontrze do Stanów Zjednoczonych, takie stanowisko przygotować i to wdrożyć.
Z panem Timmermansem na czele. To już są inne zagadnienia. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Zbigniew Stefanik zakończył tą część informacyjną dzisiejszego poranka, chociaż jeszcze dwie ważne informacje pozostały. Przypominam państwu, że dzisiaj, czyli 16 maja o godzinie 18 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Centrum Prasowym Foksal jest spotkanie z poetą Juliuszem Erasmem Bolkiem, który będzie czytał poemat o Grzegorzu Przemyku. Zapraszamy państwa serdecznie na to spotkanie w Domu Dziennikarza w imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Państwa na to spotkanie zapraszam, zachęcam do czytania Kuriera Wnet i dziękuję Jaśminie Nowak, która była dzisiaj wydawcą poranka, i Paweł Chodyna dzisiaj poranek zrealizował. Po raz pierwszy razem żeśmy współpracowali. To jest nowy duet w Radiu Wnet. Warto to odnotować. Wszystkiego dobrego dnia państwu życzę. Krzysztof Skowroński. Macham do państwa dłonią.